ale no Duch Święty mi położył to na serce. Powiem szczerze, zacząłem troszeczkę prosić Ducha Świętego, żeby zmienił ten temat, bo temat nie jest łatwy, ale Duch Święty się nie zgodził. Także widocznie jest to naprawdę potrzebne. Kochani, będę czytał z księgi proroka Daniela, z rozdziału 10, a w zasadzie i 11 też będziemy czytać. Także troszkę dłuższy fragment przeczytamy sobie. Ale fragment słowa jest niezwykle ważny i powiedziałbym na czasie. 10 rozdział księgi Daniela, strona 958, jeśli ktoś ma jakąś kieszonkową Biblię i chce otworzyć. To jest powiedziane tak. Trzeciego roku Cyrusa, króla perskiego, objawiło się słowo Danielowi zwanemu Baltazarem. To słowo jest prawdziwe, a treścią jego wielki ucisk i zważał na słowo, a w widzeniu dane było zrozumienie. W owym czasie ja, Daniel, byłem w żałobie przez 3 tygodnie. Nie jadłem smacznych potraw, ani mięsa, ani wina nie brałem do ust. Nie namaszczałem się olejkiem, aż upłynęły 3 tygodnie, a 24 dnia pierwszego miesiąca byłem nad brzegiem wielkiej rzeki, to jest Tygrysu, a gdy podniosłem oczy i spojrzałem, oto był mąż ubrany w szatę lnianą, a biodra miał przepasane pasem ze złota z Ufas. Ciało jego było podobne do topazu, oblicze jego jaśniało jak błyskawica, a oczy jego jak pochodnie płonące, ramiona i nogi jego błyszczały jak miedź wypolerowana, a dźwięk jego głosu był potężny, jak wrzawa mnóstwa ludu. Tylko ja, Daniel, widziałem to zjawisko, a mężowie, którzy byli ze mną, nie widzieli tego zjawiska, lecz padł na nich wielki strach, także pouciekali i poukrywali się. I zostałem sam i widziałem to potężne zjawisko, lecz nie było we mnie siły. Twarz moja zmieniła się do niepoznania i nie miałem żadnej siły. Usłyszałem dźwięk jego słów, a gdy usłyszałem dźwięk jego słów, padłem na twarz nieprzytomny i leżałem twarzą ku ziemi. Lecz oto dotknęła mnie jakaś ręka i podniosła mnie tak, że oparłem się na kolanach i na dłoniach. I rzekł do mnie: Danielu, mężu miły, uważaj na słowo, które ja mówię do ciebie i stań tam, gdzie stoisz. Bo teraz jestem posłany do ciebie, a gdy wypowiedział do mnie te słowa, powstałem drżąc. Wtedy rzekł do mnie: nie bój się, Danielu, gdyż od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane. Ja przyszedłem z powodu twoich słów. Lecz książę anielski Królestwa Perskiego sprzeciwiał mi się przez 21 dni. Lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc. Dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim Królestwa Perskiego i przyszedłem, aby ci objawić, co ma przyjść na twój lud w dniach ostatecznych, bo widzenie znów dotyczy dni przyszłych. Gdy on mówił do mnie tymi słowy, opuściłem twarz ku ziemi i zaniemówiłem. A oto coś, jakby ręka ludzka dotknęła moich warg. Wtedy otworzyłem usta i przemówiłem i powiedziałem do tego, który stał przede mną: Panie mój, w czasie zjawiska opadły mnie boleści i nie miałem żadnej siły. Jednakże może taki sługa, mojego Pana jak ja, rozmawiać z takim Panem jak Ty, gdy teraz nie mam siły i nie ma we mnie tchu? Wtedy ponownie dotknął mnie ktoś podobny do człowieka i posilił mnie i rzekł: nie bój się, mężu miły, pokój ci. Bądź mężny, bądź mężna. A gdy rozmawiał ze mną, poczułem siłę i rzekłem: niech mówi mój Pan, bo mnie posiliłeś. Wtedy on rzekł: czy wiesz, dlaczego przyszedłem do ciebie? Lecz teraz muszę wrócić, aby walczyć z księciem anielskim perskim. A gdy wyruszę do boju, oto zjawi się książę anielski grecki. Doprawdy oznajmię ci, co jest napisane w księdze prawdy i nie ma ani jednego, kto by mężnie stał po mojej stronie przeciwko nim, oprócz Michała, waszego księcia anielskiego. W pierwszym roku Dariusza, Meda, powstałem, aby mu dodać siły, ochronić go. Lecz teraz oznajmię ci prawdę, oto jeszcze 3 królowie powstaną w Persji, lecz 4 zdobędzie większe bogactwa niż wszyscy, a gdy się wzmocni dzięki swoim bogactwom, poruszy wszystkich przeciwko państwu greckiemu i powstanie bohaterski król i będzie miał wielką władzę i będzie czynił, co zechce. A gdy powstanie, rozpadnie się jego królestwo i będzie rozdzielone między 4 strony świata, lecz nie między jego potomków i nie będzie miało takiej mocy, jaką on władał, gdyż jego królestwo będzie rozbite, a przypadnie innym z pominięciem tamtych. A król południa będzie potężny, lecz jeden z jego książąt będzie mocniejszy od niego i obejmie władzę, a jego władztwo będzie potężne. Po upływie lat sprzymierzą się I córka króla południa wyruszy do króla północy, aby doprowadzić do ugody, lecz sprawa pozostanie bez skutku. Nie utrzyma się ani on, ani jego potomek. Będzie wydana wraz z tym, który ją sprowadzi, z dzieckiem swoim i małżonkiem swoim. W owych czasach na jego miejsce wyrośnie latorość z jego korzeni. Wyruszy on przeciwko wojsku i wtargnie do twierdzy króla północy, dokona na nim swojego dzieła i zwycięży. Nawet ich bogów wraz z ich lanymi posągami, ich kosztownymi naczyniami ze srebra, złota uprowadzi jako łup do Egiptu. I przez wiele lat nie będzie prowadził wojny z królem północy, lecz ten wtargnie do królestwa króla południa i powróci do swojej ziemi. Jego syn przygotuje się do wojny, zbierze mnóstwo potężnych wojsk i uderzy, zaleje jak powódź i ponownie w wyprawie posunie się aż do jego twierdzy. Wtedy król południa będzie rozdrażniony, wyruszy i będzie walczył z nim, to jest z królem północy. Ten wystawi wprawdzie liczne wojska, ale wojsko to wpadnie w jego ręce. Wojsko będzie zniszczone, jego serce będzie wyniosłe, a choć pokona wiele tysięcy, jednak nie okaże się mocnym. A król północy znowu wystawi jeszcze liczniejsze wojska niż pierwszy i po upływie wielu lat wyruszy z wielkim wojskiem i potężnym taborem. W owych czasach wielu powstanie przeciwko królowi południa i powstaną gwałtownicy spośród twojego ludu, by wypełnić widzenie, lecz potkną się. Potem wyruszy król północy i usypie wał i zdobędzie miasto obronne, a siły z południa nie ostoją się, ani jego doborowe oddziały nie będą mogły stawić oporu. Lecz ten, który wyprawi się przeciwko niemu, będzie robił, co będzie chciał, i nikt nie stawi oporu, i stanie w prześlicznej ziemi i dokona zniszczenia. Potem będzie dążył do opanowania całego jego królestwa, zawrze z nim ugodę i da mu córkę za żonę, aby zniszczyć królestwo, lecz to się nie powiedzie i to mu się nie uda. Potem zwróci uwagę na wyspy i wiele ich zdobędzie, lecz pewien dowódca położy kres jego zniewadze. Ponadto odpłaci mu za tę zniewagę. Potem zwróci uwagę na twierdzę swojej ziemi, lecz potknie się i upadnie i zniknie na zawsze. I powstanie na jego miejsce taki, który wyśle poborcę podatku poprzez prześliczne królestwo, lecz ten po kilku dniach zostanie zdruzgotany, ale nie wskutek gniewu lub wojny. A po nim powstanie wyrzutek, któremu nie powierzą godności królewskiej, lecz przyjdzie niespodziewanie i podstępnie zdobędzie władzę. Wojska będą przed nim doszczętnie zniesione, jakby powodzią, i rozbite, nawet książę przymierza będzie zmiażdżony. Od chwili sprzymierzenia się z nim będzie postępował zdradliwie, wyruszy, będzie silny mimo małego zastępu. Wpadnie niespodzianie do najżyźniejszych części krainy, uczyni to, czego nie czynili jego ojcowie ani jego praojcowie. Łup i zdobycz i mienie hojnie rozdzieli między nich. Uknuje plany przeciwko twierdzom, lecz tylko na krótki czas. Wzbudzi swoją siłę i swoją odwagę z wielkim wojskiem przeciwko królowi południa. A król południa przygotuje się do walki z wielkim i bardzo potężnym wojskiem, lecz nie wskóra, gdyż plany uknują przeciwko niemu, towarzysze jego stołu doprowadzą go do upadku, jego wojsko pójdzie w rozsypkę i padnie wielu zabitych. Obaj królowie mają w sercu złe myśli i przy jednym stole okłamują się nawzajem. Lecz im się nie uda, gdyż w wyznaczonym czasie nadejdzie kres. Potem powróci z wielkim bogactwem do swojej ziemi, lecz jego umysł będzie przeciwko świętemu przymierzu. I tak postąpi i wróci do swojej ziemi. W czasie wyznaczonym wyruszy znowu na południe, lecz tym razem nie powiedzie mu się tak, jak za pierwszym razem. Gdyż przeciwko niemu wyruszą kityjskie okręty, wskutek czego straci otuchę. Potem wróci i wyleje swój gniew na święte przymierze. I tak postąpi, znowu zwróci uwagę na tych, którzy porzucili święte przymierze. A wojska wysłane przez niego wystąpią i zbezczeszczą świątynię i twierdzę, zniosą całą stałą codzienną ofiarę. I postawią obrzydliwość spustoszenia. Tych, którzy bezbożnie będą postępować wbrew przymierzu, zwiedzie pochlebstwami do odstępstwa. Lecz lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać. A roztopni wśród ludu doprowadzą wielu do właściwego poznania. Lecz przez pewien czas padać będą od miecza i ognia, od uprowadzenia i rabunku. A gdy będą padać, doznają małej pomocy. Wielu przyłączy się do nich obłudnie. Nawet niektórzy spośród roztropnych upadną, aby wśród nich nastąpiło wypławienie, oczyszczenie i wybielenie. Aż do czasu ostatecznego, gdyż to jeszcze potrwa pewien czas. A król zrobi, jak będzie chciał. Będzie się wynosił, wywyższał ponad wszelkie bóstwo. I przeciwko Bogu bogów dziwne rzeczy będzie wygadywał. Będzie miał powodzenie, aż dopełni się miara gniewu. bo to, co jest postanowione, wypełni się. Ani o bogów swoich ojców nie będzie się troszczył, nie będzie się troszczył o ulubieńca kobiet, ani o żadnego boga, bo wyniesie się ponad wszystkich. Zamiast tego będzie czcił Boga warowni, złotem, srebrem, drogimi kamieniami i kosztownościami. Będzie czcił Boga, którego nie znali jego ojcowie. Do warownych grodów prowadzi lud obcego Boga. Tych, którzy go uznają, obsypie zaszczytami, nada im władzę nad wieloma i w nagrodę obdziela ziemią. A w czasach ostatecznych zetrze się z nim król południa, lecz król północy uderzy na niego z wozami i jeźdźcami i z wielu okrętami wtargnie do kraju i zaleje je jak powódź. Wtargnie i do prześlicznej ziemi, a wtedy padną dziesiątki tysięcy. Lecz rąk jego ujdą Edom i Moab i główna część Amonitów. A gdy wyciągnie swoją rękę po kraje, nawet ziemia egipska nie ocaleje. Opanuje on skarby złota i srebra i wszystkie klejnoty egipskie. Libijczycy i Kuszyci pójdą w jego orszaku. Wtem przestraszą go wieści ze wschodu i północy. Dlatego wyruszy w wielkiej złości, by wygubić, wytępić wielu. I rozbije wspaniałe swoje namioty między morzem i prześliczną świętą górą. Wtedy dojdzie do swojego kresu i nikt mu nie pomoże. W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do księgi żywota. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę wieczne potępienie. Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie latać tam i z powrotem. Wzrośnie poznanie, a gdy ja, Daniel, spojrzałem, oto dwaj inni aniołowie stali, jeden z tej strony rzeki, drugi z tamtej strony rzeki. I rzekłem do męża obleczonego w szatę lnianą, który stał nad wodą rzeki: kiedy przyjdzie koniec tych dziwnych rzeczy? Wtedy usłyszałem, jak mąż obleczony w szatę lnianą, który stał nad wodami rzeki, podniósł prawicę i lewicę ku niebu i przysięgał na tego, który żyje wiecznie. Będzie to trwało czas wyznaczony, dwa czasy i pół czasu. A gdy doszczętnie będzie zniszczona, wtedy się to wszystko wypełni. Wprawdzie słyszałem to, lecz tego nie rozumiałem i rzekłem: Panie mój, jakiś jest koniec tych rzeczy? Wtedy rzekł: idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych, wypławionych, lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli poznanie. Kochani, przeczytałem tak dość szybko ten fragment, chociaż dosyć dużo tych wersetów było, ale wiecie co? To jest w skrócie podana cała historia istnienia ludzkości. W zasadzie od tego czasu, kiedy królestwa, cesarstwa zaczęły powstawać. I to tak w skrócie jest wszystko podane. Czy zauważyliście, że tutaj była mowa o Hitlerze? Nie zauważyliście. Wiecie, ja wam powiem. Bóg jasno i wyraźnie mówi do narodów i całą historię przedstawia, aby ludzie dobrze wiedzieli, co ich czeka, jaka jest przyszłość, do czego zmierzamy i w zasadzie, czy grozi nam jakieś niebezpieczeństwo, czy nie. Powiem wam tak. Nie będę teraz rozważał dokładnie, mówił, w którym to miejscu, o czym jest mowa. Chociaż dokładnie wiem, bo Pan to wyraźnie pokazał. Ale powiem wam tak, przejdziemy do tego momentu, w którym my się znajdujemy. I to jest niezwykle ważny moment, bo przychodzi 2009 rok. Za kilka godzin. Bardzo króciutko. 4 godziny i 5 minut. I będziemy mieli 2009 rok. Później, jak Bóg pozwoli nam dożyć, to będzie taka sama sytuacja i znów będzie 2010. Ile czasu to potrwa? Kochani, powiem wam tak. Bardzo krótko. To nie potrwa już długo. Może ludzie myślą, o, jak świat istniał już tyle tysięcy lat, 6 tysięcy czy 10 tysięcy, a niektórzy poprzez badanie jakichś tam kości, które wykopali w ziemi, mówią, o, to miliony lat. Dobra, nie będziemy o tym dyskutować, czy miliony, czy tysiące lat, bo nie o to wcale chodzi. My znajdujemy się w konkretnym miejscu. Słowo Boże mówi, że jeśli pewne rzeczy zaczną się dziać, to wiedzcie, że to nie potrwa długo. W tym fragmencie czytaliśmy o tym, żebyśmy to dobrze wiedzieli. W tym fragmencie jest powiedziane, wtedy usłyszałem, jak mąż obleczony w szatę lnianą, Jezus Chrystus, To jest mowa o Jezusie Chrystusie, o Synu Bożym. Szatę lnianą, który stał nad wodami rzeki, podniósł prawicę i lewicę ku niebu i przysiągł na tego, który jest w niebie. Przysiągł na Boga Wszechmogącego. Ja przysięgam, że to nie potrwa długo. To jest tutaj zapisane i dokładnie to samo jest powiedziane w objawieniu Jana, gdzie 10:6 mówi: i poprzysiąg na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa. A jest nawet powiedziane dokładnie, jest powiedziane: przysiąg na tego, który żyje wiecznie. Będzie to trwało czas wyznaczony, dwa czasy i pół czasu. Kiedy zacznie się prześladowanie, takie to poważne prześladowanie, o którym Słowo Boże w wielu miejscach mówi, tak zwany wielki ucisk, kiedy zacznie się wielki ucisk, Słowo Boże mówi, to będzie trwało czas, dwa czasy i pół czasu. Czas to jest rok, dwa czasy to są 2 lata, pół czasu to jest 0,5 roku. 3,5 roku. Tylko 3,5 roku, kochani. Jeżeli mamy to, ten moment, w którym się znajdujemy, jest 2009 rok, to dodajcie sobie 3,5 roku i będzie już koniec wszystkiego. Ludzie myślą, że to jeszcze będzie trwało 1000 lat. Ale obserwujcie to, co wszystko się wokół nas dzieje i to bacznie obserwujmy, dlatego że czasy ostateczne naprawdę nadchodzą. To nie jest już takie mówienie o odległości, że może za 1000 lat to się stanie. Nie, nie, kochani. Ja mówię o tym, dlatego że jestem przynaglany przez Ducha Świętego, żeby mówić i mówić i mówić i nie przestawać. Kochani, to jest takie głoszenie Słowa Bożego w czasach ostatecznych, kiedy ludzie muszą ocknąć się. Radujmy się, cieszmy się, bawmy się. Słowo Boże nam tego nie zabrania. W Słowie Bożym nie jest powiedziane: smućcie się, płaczcie. Płaczcie, nie radujcie się, bo z czego macie się radować? Ostateczne czasy nadchodzą, wielki ucisk nadchodzi. To z czego wy się chcecie cieszyć? Radujcie się i cieszcie się, dlatego że zbawienie wasze się przybliża. Przybliża się wasze odkupienie. Kochani, nasze życie na tej ziemi się kończy. Możecie płakać teraz, bo się kończy życie. Ludzie jak umierają, odchodzą z tej ziemi, to co robią? No to się smucą, bo odchodzą, ale nie wszyscy. Nie wszyscy się smucą i płaczą, niektórzy się cieszą. Ja pamiętam pewną starszą kobietę, która odchodziła z tego świata i kiedy odchodziła z tego świata, to odchodziła z bardzo głośnym śmiechem. Ha, 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 ha. Napełniona była Duchem Świętym i śmiała się bardzo głośno i tak odeszła. Wiecie dlaczego? Bo zobaczyła po tamtej stronie zupełnie co innego. Ją tu na ziemi już nic nie trzymało. Dlatego, kochani, odkupienie nasze się przybliża. Dlatego radujemy się, cieszymy się, bo wspanialsza jest nasza przyszłość niż to, co najlepszego możemy mieć tutaj na ziemi. Dlatego, kochani, my będziemy chodzić w zwycięstwie. I chociaż te czasy przychodzą i o nich musimy wiedzieć, że te czasy to są czasy ostateczne. Już naprawdę nie ma na co się rozglądać. Nie ma na co się rozglądać, bo jak się zacznie, to będziemy mieli tylko 3,5 roku. Jeszcze się nie zaczęło, ale w każdej chwili może się zacząć. W każdej chwili oznaki są coraz wyraźniejsze, że to się wszystko ma zacząć dziać. Kiedy jest wspomniany tutaj Hitler, jest powiedziane, że on zakończył swój żywot i nie udało mu się ostatecznie z tym wszystkim i przepadł. Ale zaraz po nim jest wymieniony, wiecie kto? Antychryst. Od razu po nim jest wymieniony Antychryst. Rozważcie sobie, ile jeszcze może lat upłynąć po tym, jak Hitler odszedł i Hitler zmarł i zginął. Ile jeszcze czasu trzeba, aby zaczął występować już Antychryst? To jest bardzo krótki czas. To jest naprawdę krótki czas. I my oczekujemy rzeczy wspaniałych. Wiecie, dlaczego ja w tym słowie widzę wielkie pocieszenie? Widzę wielkie pocieszenie, bo wiecie, jak się czyta ten 10 rozdział, przed tym, jak są wszystkie te wydarzenia dotyczące tych kolejnych dowódców, tych kolejnych władców wymienione te wszystkie historie, to jest powiedziane, że przyszedł Jezus Chrystus, objawił się Danielowi i kiedy Daniel zobaczył to wspaniałe zjawisko, tego wspaniałego Jezusa Chrystusa, jest powiedziane, że towarzysze, którzy z nim byli, pouciekali. Strach na nich padł, okropny strach i pouciekali. Co się stało z Danielem? Jest powiedziane, że w tym momencie i zostałem sam i widziałem to potężne zjawisko, lecz nie było we mnie siły. Twarz moja zmieniła się nie do poznania i nie miałem żadnej siły. Człowiek jest bezsilny, kiedy ma kontakt z potężną mocą Bożą, z potężną siłą Bożą. Człowiek może myśleć, że jak stanie przed Bogiem, to będzie taki potężny chrześcijanin, taki potężny człowiek. Jak stanie, to będzie wielki. Nie, nie, kochani. Kiedy stajemy przed Bogiem, to się okazuje, że nasze siły kompletnie nic nie znaczą. Nasze siły są zużyte zupełnie. Nie ma w nas siły. Wiecie, co jest potężne i pocieszające w tym fragmencie Słowa Bożego? To, że kiedy Jezus Chrystus się zbliża do Daniela, to jest powiedziane, jakże może, Daniel rozważa, jakże może taki sługa mojego Pana jak ja rozmawiać z takim Panem jak Ty, gdy teraz nie mam siły i nie ma we mnie tchu. Wtedy ponownie dotknął mnie ktoś podobny do człowieka i posilił mnie i rzekł, nie bój się mężu miły, pokój Ci, bądź mężny, bądź mężny. A gdy rozmawiał ze mną, poczułem siłę i rzekłem, niech mówi mój Pan, bo mnie posiliłeś. Kochani, zobaczmy, nie jest powiedziane, że Daniel wtedy usiadł, zjadł coś, napił się jakiegoś dobrego, energetyzującego napoju, tak jak to nieraz, ja akurat nie próbowałem, ale młodsi widzę, tak te energetyzujące napoje nieraz noszą ze sobą. Podobno stawiają na nogi bardzo mocno. Wiecie, tu nie jest powiedziane, że ten, który z nieba przyszedł, przyniósł taką puszkę energetyzującego napoju, powiedział, Danielu, nie znasz tego, ale wypij to. Daniel wypił raptownie, wstał, już miał się... Nie. Kochani, jest powiedziane, że Jezus Chrystus zbliża się do Daniela, dotyka go swoją ręką i raptownie, bez żadnego jedzenia, bez żadnego picia, Daniel odczuwa siłę, wyraźną siłę. Może wstać, może robić wszystko, może pracować, może działać, może wysłuchiwać słów. Kochani, to, co jest nam potrzebne, to jest społeczność z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Kiedy czasy są ostateczne, to, co nas będzie wspierało, to będzie moc Boża. Moc Jezusa Chrystusa. Kochani, dzięki Niemu będziemy żyli, dzięki Niemu będziemy się poruszali, dzięki Niemu będziemy zwycięzcami, dzięki Niemu. W Nim jest skryta wszelka nasza moc i wszelkie nasze zwycięstwo. Dlatego, kochani, w tych ostatecznych czasach musimy nauczyć się uzależnienia od Jezusa Chrystusa. Uzależnienia od Jezusa Chrystusa. My nie możemy działać sami. W pojedynkę. Nie możemy działać sami. Jest to niemożliwe w czasach ostatecznych. Kościół Jezusa Chrystusa ma moc tylko wtedy, kiedy w nim, w jego szeregach przebywa sam Jezus Chrystus, przebywa Duch Święty. Kościół musi być potężny, musi być silny. Bez Ducha Świętego nie ma siły, nie ma mocy. Kościół jest pusty, jest wyschnięty, jest jak pustynia. Dlatego, kochani, musimy się nauczyć czegoś, co się nazywa pokorą. Wiecie, czytaliśmy tutaj taką historię o tym, co się dzieje w niebie w tym czasie, kiedy Michał, książę anielski Królestwa Izraelskiego, akurat przybliżył się do Daniela, żeby przekazać słowo od Boga. Jest powiedziane, że w tym czasie toczył walkę z księciem anielskim Królestwa Perskiego. W niebie odbywają się pewne walki, odbywają się pewne bunty. To się dzieje i te rzeczy są. A czy na ziemi takie rzeczy również występują? Kochani, powiem tak. Człowiek wierzący, dziecko Boże, człowiek, który zna Pismo Święte, chrześcijanin, To jest człowiek, który naprawdę wie, co to znaczy pokora. Naprawdę wie, co to znaczy być pokornym przed Bogiem. Kochani, wszystko, co się wiąże z buntem, przeciwstawianiem się, butnością, wywyższaniem się, ma związek, wiecie, z kim? Z diabłem. Dokładnie z diabłem. To jest coś, co pochodzi tylko i wyłącznie od niego. Kochani, wiecie, co to znaczy być pokornym? Człowiekiem pokornym być, to nie znaczy chodzić ze zwieszoną głową, z opuszczonymi rękami, taki zrezygnowany. Najlepiej, wiecie, jak człowiek jest w głębokiej depresji. Wtedy to jest taki najpokorniejszy człowiek, nie? To jest taki najpokorniejszy. Bóg lubi ludzi w depresji, tak? Nie, kochani. Depresja to nie jest pokora. Absolutnie nie. Nie wiążcie tego. Depresja to jest po prostu słabość, taka przypadłość człowieka. I ona nie ma nic wspólnego z pokorą. Absolutnie nie. Pokora i pokorny człowiek to może być człowiek, który bardzo aktywnie i bardzo ostro działa. Tak, ale zgodnie z tym, co powie mu Bóg. Chociażby on miał inne plany, chociażby co innego pragnął, ale robi tylko i wyłącznie to, co powie mu Bóg, co powie mu Jezus Chrystus, co powie mu Duch Święty. Tylko i wyłącznie to, co wynika z Bożego rozkazu. To, co wynika z Bożego Słowa. Co wynika z Bożego Słowa? Czytaliśmy tutaj. Abyśmy poznali, że czasy są ostateczne, żebyśmy się bawili, cieszyli, żebyśmy tańczyli, żebyśmy śpiewali na chwałę Bożą, naprawdę radowali się. Ale kiedy Bóg powie, a w tym momencie zrób to i to, to byśmy nie powiedzieli, Panie Boże, akurat nie mogę w tym momencie. Nie mogę w tym momencie akurat. Wiecie, u Boga nie ma takiego działania, że człowiek powie, poczekaj Boże, ja najpierw zrobię to, co ja chcę, a wtedy już zrobię to, co Ty chcesz. Czy Bogu się coś takiego podoba? Kiedyś Jezus Chrystus do pewnego człowieka powiedział, pójdź za mną. A ten człowiek co powiedział? Panie, pozwól, że najpierw pogrzebie ojca mojego, a wtedy przyjdę i będę już Ciebie naśladował. Spodobało się to Jezusowi? Jezus Chrystus powiedział, no dobra, stary, to jesteśmy umówieni. No jak pogrzebie swojego ojca, to przychodź. I my byśmy od razu chcieli myśleć o tym, że to była taka sytuacja, w której jego ojciec nie był ciężko chory, tylko zmarł i on tylko miał pójść do domu i pogrzebać ojca. A wiecie, że to nie to oznaczało wcale to słowo? Bo kiedy się czyta oryginał tekstu biblijnego w greckim tekście, tak jak to jest napisane, to wiecie, jaki wniosek się wyciąga? Taki zwyczajowy żydowski. Ty mnie wołasz, żebym poszedł za tobą. A czy ty wiesz, że ja mam na utrzymaniu mojego ojca? Ja muszę go dochować do śmierci, a kiedy on umrze, to ewentualnie będę miał trochę czasu i mogę ciebie naśladować. Dokładnie to oznaczają słowa, które odpowiedział ten człowiek Jezusowi Chrystusowi. Dokładnie to. Poczekaj, aż dochowam do śmierci mojego ojca, a wtedy ewentualnie mogę cię naśladować. Kochani, ja przypominam sobie taki przypadek, autentyczne wydarzenie, kiedy pewien człowiek został napełniony Duchem Świętym, to nie w Polsce akurat się działo, ale to jest autentyczne wydarzenie, kiedy został napełniony Duchem Świętym, a miał w swoim życiu trochę słabości. I wiecie, akurat w swoim życiu nadużywał alkohol, ale Duch Święty go dotknął, więc on z piciem alkoholu skończył. I wiecie, co się wydarzyło? Pewnego dnia szedł sobie ulicą i taki radosny, że już jest wolny, ale przechodził koło baru. I tak, wiecie, sobie pomyślał, wejdę do baru, co tam, jeden kieliszek i będzie dobrze. W tym momencie Duch Święty do niego przemówił w sercu, on wyraźnie czuł, że Duch Święty do niego mówi, nie wchodź tam, bo jak ty tam wejdziesz, to ja z tobą tam nie pójdę. A wiecie, co ten człowiek powiedział? Duchu Święty, to ty tu na mnie poczekaj, ja wejdę, jednego kieliszka tylko wypiję i przyjdę i pójdziemy dalej. Co powiedział, to i zrobił. Duch Święty oczywiście został na zewnątrz. Ten człowiek wszedł do baru, wypił kieliszek, wyszedł. I jak myślicie, Duch Święty czekał na niego? Nie. On go panicznie zaczął szukać, zaczął biegać po ulicach, płakać, krzyczeć, wołać, wróć, wróć, wróć. Wiecie, ile czekał na Ducha Świętego? 25 lat. Przed samą śmiercią, przed samym odejściem z tej ziemi, Duch Święty łaskawie wrócił. A on powiedział, ja już nie chcę żyć, jak wróciłeś, bo mógłbym znów taką głupią rzecz zrobić. Wiecie, kochani, z Bogiem to tak jest. Idziemy, radujemy się, cieszymy się. Bóg nam daje możliwości, radości. Daje nam ten wspaniały czas, kiedy możemy być razem zgromadzeni, ale ten Duch Święty coś od nas chce. Bóg czegoś od nas chce. Chce nas prowadzić do wielkiej radości swojej, do wielkiego swojego pokoju i daje nam możliwości, żebyśmy tam weszli. Tylko wiecie, w Słowie Bożym jest powiedziane, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Ale tam jest jeszcze coś dodane. Lecz jeśli się cofnie, to moja dusza nie będzie miała w nim upodobania. Inaczej mówiąc, Słowo Boże mówi, nie lubię ludzi, którzy się cofają. Nie lubię ludzi, którzy się cofają. A więc jeśli przykładasz twoje ręce do pługa, nie oglądaj się do tyłu. Jeśli przykładasz swoje ręce do Bożej sprawy, to nie próbuj sobie szukać jakiegoś innego wyjścia. Bo innego wyjścia nie ma. Jest tylko jedna możliwość. Pójść z Jezusem Chrystusem. Wiecie, nie ma głupszej rzeczy, niż poznać Jezusa Chrystusa swoim sercem, zasmakować Jego Królestwa i odwrócić się od Pana. To jest tak, jakby największe szczęście złapać rękoma i później je wyrzucić. Wiecie, ja nie wiem, czy jest jakaś logika w tym, ale oglądałem taki program, w którym akurat to było, no może nie powinienem o narodzie mówić, ale to akurat o nich było, no ale pewnie i w innych narodach też to jest. Dotyczyła sprawa Japończyków. Że oni sobie, wiecie, tak relaksowali się, że przyjeżdżali na taką wodę, ażeby łapać ryby. Każdy stołeczek swój miał, każdy wędkę miał i każdy siadał, łapał rybki. Jak rybkę złapał, to ją zdejmował z haczyka i wyrzucał z powrotem do wody. I później znowu łapał. I znowu jak złapał, to ją zdejmował z haczyka i wyrzucał. Nie widzę tu żadnej logiki w tym. Wiecie, no to jest w ogóle bez sensu. Jeśli się ryby łapie, to się je w jakimś konkretnym celu łapie, prawda? To tak samo jak my byśmy łapali zbawienie, tak? Albo jakieś błogosławieństwo Boże. Tak? Złapali, wzięli błogosławieństwo i wyrzucili. Złapali, wzięli i wyrzucili. Wiecie, to taka bezsensowna praca. Chrześcijanin to nie jest człowiek, który działa zupełnie bez sensu. To jest człowiek, który zmierza do konkretnego celu. Ja chcę coś osiągnąć. Wiecie, co ja chcę osiągnąć? Ja wam powiem, co ja chcę osiągnąć. Ja nie chcę tylko być zbawionym i do nieba wejść. Myśleliście, że może ja chcę tylko do nieba wejść? Nie. Ja chcę królować z Chrystusem. Nie wiem, czy wam się to podoba, czy nie, ale ja chcę królować z Chrystusem. Nie wiem, czy będę królował. Ja się staram, żeby tak było. Ale wszystko robię, żeby z Nim królować. A żeby z Nim królować, to trzeba się nauczyć wykonywać Jego rozkazy. Wykonywać Jego rozkazy. Jeśli On będzie mówił do ciebie, co masz robić, to się nigdy nie buntuj. Nigdy się nie buntuj, bo to jest diabelska sprawa. Diabelska sprawa. Tutaj czytasz o wielu takich, co się zbuntowali. O wielu takich. Ale do czego doszli? No właśnie. Na tej ziemi do niczego nie doszli. A w Królestwie Niebios doszli prościutko do piekła. Taka jest prawda. Dlatego, kochani, cieszcie się, radujcie się. Weselcie się, śpiewajcie Bogu na chwałę. Naprawdę radujcie, bawcie się na tym miejscu. To jest naprawdę dobre. Dobrze jest radować się. Dobrze jest cieszyć się. Dobrze jest skakać na chwałę Pana. To jest bardzo dobrze. Ale w tym wszystkim pamiętajcie, żeby się nigdy nie buntować przeciwko Bogu. Żeby być człowiekiem łagodnym. Żeby być człowiekiem, który rozmawia z innymi w sposób naprawdę pełny miłości. Wiecie, jak się rozmawia z ludźmi z miłością? Ja wam powiem, jak się rozmawia z ludźmi z miłością. Każdy z was, albo 99,9% wie, co to takiego jest pokochać kobietę, czy pokochać mężczyznę, jeśli dotyczy sprawa kobiety. Wiecie, to, co to znaczy kogoś pokochać. Wiesz, co to znaczy rozmawiać z kimś, kto jest dla ciebie bliski, co jest twoją ukochaną osobą. Jak z nią rozmawiasz? Ty taka, nie taka? Tak rozmawiasz z osobą, którą naprawdę kochasz? Prawda, że inaczej? Kwiatuszku, żabciu, prawda? Prawda, że to jest inna rozmowa zupełnie? Nieraz się tak przyglądają ludzie z boku. Jak oni rozmawiają? Żabciu, no wiecie co, no. Kwiatuszku, no. Kochani, jak się kocha, to się ze sobą rozmawia naprawdę inaczej. Innych słów się nawet używa. Innych słów, już nie mówię o tonacji głosu naszego, już nie mówię o tym, że jesteśmy wtedy naprawdę tacy we fiołka, rozanieleni. Taka jest prawda. Rozmawiajcie ze sobą w miłości. Bo wiecie, co to jest miłość. Każdy człowiek został obdarowany tą wspaniałą cechą, że może kochać. I wie, co to znaczy kochać. Rozmawiajcie ze sobą z miłością. Słowo Boże nam mówi bardzo wyraźnie. Wejdźcie w społeczność z Bogiem. Wejdźcie w bliskość z Bogiem, abyście mieli naprawdę głęboką miłość do Boga. I wszystko, co czynicie tutaj na ziemi, wszystko czyńcie z miłością. Tak, jakbyście to samemu Chrystusowi czynili. A wtedy zobaczycie Boże błogosławieństwo w swoim życiu. A wtedy zobaczycie, co to znaczy Bogu służyć, bo inaczej nie służyć Bogu, to jest naprawdę wielka tragedia. Dlatego, kochani, i to słowo wam przekazuję. Jakbyście byli zainteresowani i chcieli coś wiedzieć na temat tych kolejnych królów, cesarzy, którzy tu są opisani, to możemy o tym sobie indywidualnie porozmawiać. Są to ciekawe rzeczy, naprawdę ciekawe. Ja przeczytałem, żebyśmy mieli taki przekrój przez wszystkie te wydarzenia. Dlatego, kochani, cieszcie się, radujcie się, naprawdę bawcie się na tym miejscu i naprawdę dobrze się bawcie. Nie myślcie sobie, w kościele nie można się bawić. Można się bawić. Wolno się bawić. Trzeba się bawić. Radować się. Naprawdę na chwałę Pana. Jeśli skaczesz, radujesz się, pamiętaj, że to czynisz dla Boga. Że Bóg jest tym, który ci daje tą radość. Bóg jest tym, który ci daje obfitość. Bóg jest tym, który ci da wspaniałe błogosławieństwa. A szatan, że będzie występował, to popatrz na niego naprawdę z politowaniem. Popatrz na niego z politowaniem. Jeżeli szatan przychodzi i się z ciebie nabije, mówi, no i zobacz, kim ty jesteś, zobacz, co ty osiągnąłeś. Wiesz, co mu powiedz wtedy? Przypomnij mu, jaka jest jego przyszłość. Będziesz w jeziorze ognistym, a ja nie. On wie o tym. On doskonale o tym wie. To jest osoba, to jest normalna osoba. Powiedz mu o tym. Pójdzie od ciebie, będzie miał dosyć tych twoich prawd. Tak, bo taka jest jego przyszłość. Przypomnij mu, jaka jest jego przyszłość. Twoja to jest wspaniała. Nawet jeżeli coś nie tak masz teraz, to w przyszłości, twoja przyszłość to jest naprawdę wspaniała. W przeciwieństwie do tego, co jego czeka. Ale nie idźmy jego drogą. Nie idźmy jego drogą. On jest tym, który się zbuntował. Dlatego nie idźmy w tym kierunku. I niech was Bóg błogosławi. To jest to, z czym chciałem was w nowym rok wprowadzić. Zwycięstwo w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie bójcie się czasów ostatecznych. bójcie się Boga. Bójcie się. Jeśli się będziecie bali Boga, to czasów ostatecznych nie musicie się bać. On was przez nie przeprowadzi. Tak jak jest powiedziane o Jezusie Chrystusie, jak wzmacniał Daniela. On był zupełnie bez siły. Zupełnie bez siły. A on tylko go dotknął i od razu doznał wzmocnienia. Dlatego będziecie doznawali wzmocnienia, jeśli coś wam się w życiu nie układa, jeśli coś nie po waszej myśli idzie, jeśli coś nie według Bożego błogosławieństwa idzie, do Niego idźcie. On wam odnowi to wszystko. On was zacznie błogosławić. On ma moc tak dotknąć i błogosławieństwo na was spłynie. On ma moc powiedzieć, niech błogosławieństwo za tobą podąża i ono będzie krok w krok za tobą podążać. Pomódlmy się teraz. Skłońcie głowy, a ja będę się modlił. Panie nasz, jesteś wielki, jesteś cudowny, jesteś wspaniały. Dlatego hołd Ci oddajemy, cześć i uwielbienie. Radujemy się Tobą, nasz Panie. To Ty nas na tym miejscu zgromadziłeś. Ze względu na Ciebie jesteśmy tutaj. I chociaż zgromadziliśmy się, by cieszyć się, skakać, naprawdę się radować, to jednak Ty jesteś i tak najważniejszy. Na tym miejscu Ty jesteś najważniejszy. Ze względu na Ciebie wszystko będziemy na tym miejscu czynić. Panie, daj, ażeby było błogosławione to wszystko jedzenie, które zostało przygotowane, które zostało zakupione. Panie nasz, pobłogosław tych ludzi, którzy przyczynili się do tego, aby to wszystko na stołach się znalazło. Panie, pobłogosław tych ludzi, którzy przygotowywali. Błogosław tych ludzi, którzy tym się zajęli. Panie, niech wielkie Twoje błogosławieństwo na nich spłynie. I też, Panie, przynosimy przed Twoje oblicze wszystkich nas, którzy jesteśmy zgromadzeni tutaj, aby korzystać z tych dóbr. Panie, daj, abyśmy mieli naprawdę wyjątkowo radosne spotkanie dzisiaj Nowego Roku. Daj, abyśmy ten rok spotykali naprawdę z wyjątkową radością, jak nigdy dotąd. Daj to, Panie, Ty sam to spraw. I sam nas poprowadź Duchem swoim świętym. I bądź wywyższony, wielki Boże i cudowny Panie. Halleluja. Amen. Niech was Bóg błogosławi.